właśnie w imieniu tego, o którym śpiewaliśmy, Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, w imieniu Jego Ojca i w Duchu Świętym witam was, drodzy zgromadzeni, goście, jak również i domownicy wiary na dzisiejszym spotkaniu przy stole pańskim. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni, aby być przy stole pańskim, aby być uczestnikami stołu pańskiego. A więc zasiądziemy razem z naszym Zbawicielem i będziemy ucztować, będziemy czerpać, będziemy karmić się, będziemy mieć z Nim społeczność. Wiemy, jak wyglądała wieczerza, że ostatnia wieczerza, która jest opisana, że apostoł Jan był tak blisko, że aż położył swoją głowę na pierś czy na ramię Jezusa. W pewnym momencie Piotr mówi, zapytaj się go, o kim on mówi. Była relacja, była rozmowa. Myślę, że my również mamy wiele pytań, wiele wdzięczności i to będziemy mogli wyrażać, więc nastawmy się na słuchanie, nastawmy się na przeżywanie tego, co Duch Święty w imieniu Jezusa Chrystusa dzisiaj chce nam dać. A zanim będziemy modlić się, śpiewać, chcę przeczytać z psalmu 89, drugi, trzeci wiersz i później od 14 po 18 werset. Słowa, które tutaj mówią o dziełach łaski Pana, dlatego że tylko dzięki łasce Pana to wszystko stało się naszym udziałem. 89 psalm, drugi, trzeci werset i później od 14. Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana. Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Rzekłeś bowiem, łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. I od 14 wersetu. Ramię Twoje jest potężne, mocna jest ręka Twoja, a wysoko podniesiona prawica Twoja. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Z imienia Twego raduje się każdego dnia, każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Taki wspaniały psalm napisał Etan Ezrachita. Jest to pieśń pouczająca o Jego łasce, że łaska Jego trwać będzie na wieki. A więc my dzisiaj dzięki łasce przyszliśmy tutaj i z tej łaski możemy korzystać. Ale też mówi o tym, jakimi mamy my być, że jesteśmy błogosławieni wtedy, kiedy umiemy się radować i chodzić w światłości Jego oblicza. Z imienia Jego radować się każdego dnia, a wtedy sprawiedliwość Jego wywyższa nas, a z życzliwości Jego wypływa albo też podnosi się nasza siła. Bóg jest dla nas życzliwy, okazał nam łaskę, okazał nam miłość. Ostatnie środy, które czytaliśmy, pierwszy list Jana, bardzo dużo mówiły o miłości, tej doskonałej, której Bóg dla nas dał i którą chce, abyśmy z niej korzystali i przelewali na innych. Dlatego myślę, że mamy wiele dowodów wdzięczności i niechby usta nasze głosiły, usta nasze opiewały zawsze dzieła łaski Pana. Zachęcam, abyście powstali i abyśmy ustami naszymi błogosławili Boga, a też później będziemy śpiewać, będziemy ten czas spędzać tutaj przed obliczem naszego Pana. O, dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś cudowny i wielki. Panie mój drogi, że łaska Twoja trwa na wieki i że dlatego chcę ustami swoimi uwielbiać i chwalić Ciebie, bo łaska Twoja jest na wieki. Bo miłosierdzie i dobrotliwość Twoja jest na nas. Dziękujemy Ci. Alleluja. Chwalimy Cię. Wielbimy. Dziękujemy. Panie nasz. Boże nasz. Alleluja.
Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie uwielbienie, Tobie błogosławieństwo, Tobie łaska, Tobie życzenie. Alleluja, Tobie. Chwała, chwała Ci. Usza moja. Panie, za to, że mogę ustanowić. Ta łaska stała się moim udziałem, Panie, a z życzliwości Twojej podnosi się siła moja, że jesteś mi życzliwy, że jesteś przychylny, a że łaska trwa na wieki, a miłość Twoja nie ma końca. Panie, za to Ci dziękujemy dzisiaj. Dziękuję Ci. Otwieram się i chcę się sycić Ty. Chcę, Panie, być uczestnikiem stołu Twojego, społeczności z Tobą. Alleluja. Proszę.
Każdy z nas, myślę, miał takie przeżycie w naszym życiu, kiedy w dzieciństwie byliśmy w naszych domach. Może nie każdy, ale większość, szczególnie w rodzinach, które właściwie funkcjonowały, że dziecko się zatrwożyło, dziecko się przestraszyło, dziecko się zlękło czegoś i uciekało do swoich ukochanych, czy do mamusi, czy do tatusia, i w tych objęciach nic się więcej nie liczyło. I w tej pieśni właśnie też autor tej pieśni przez Ducha Świętego, który dane mu było napisać, czy też autorka, nie wiem w tej chwili, spokojną bądź, o duszo ma. On cały świat ma w ręku swym. Łzę widzi Twą, ból Twój zna, więc nie trwóż się. On Bogiem Twym. I wiem, że tego się uczymy, wiem, że za to jesteśmy wdzięczni, wiem, że kiedy przechodzimy przez takie czy inne sytuacje, to jest nam to bardzo pomocne. Choć z natury, myślę, jesteśmy ludźmi, którzy wciąż jeszcze jakby żyją bliżej tej jakiejś takiej ziemskiej rzeczywistości i nie umiemy się, czy czasami boimy się przełamać, przejść jakby bliżej, czy w pełni zaufać, czy zrzucić wszystko na Pana, skoro On rządzi światem, jest naszym Bogiem, jest naszym przyjacielem, to cóż i któż może nam zaszkodzić? No ale, wiecie, nasze życie jest takie, które wrośliśmy w Niego i trzymamy się i boimy się. I dlatego właśnie Bóg cały czas zachęca nas, abyśmy się zmieniali, abyśmy byli podobni do Niego, abyśmy Mu zaufali, abyśmy zrzucili na Niego nasze ciężary, abyśmy właśnie wszystko Mu oddali, dlatego że On jest Bogiem naszym, On nas umiłował i On z Jego ręki nikt nas nie wydrze. Uczymy się tego i dobrze, że się uczymy. Myślę, że ta nauka się nie zakończy tak wkrótce, ale ona będzie trwać cały czas, aż do końcowego dnia. Przed nami jest życie, przed nami jest, według Słowa Bożego, nie coraz łatwiej, ale raczej ze strony Bożej coraz trudniej. Wchodzimy do takich czasów, o których Słowo Boże mówi, że będą trudnymi czasami. Dlatego właśnie warto teraz uczyć się społeczności radowania. W tym psalmie, który czytałem, tam psalmista mówił, że błogosławiony lud, który umie się radować. A więc można powiedzieć, że jest też lud, który nie umie się radować. I to często mnie i tobie może się zdarzać, czy zdarza się, że nie umiemy się radować. Mamy wszystkiego, wszystko, no ale nie umiemy się radować. Ale błogosławieństwo polega w tym, błogosławiony lud, który umie się radować. Ja, zanim będziemy przystępować do tego stołu pańskiego, do wieczerzy pańskiej, chciałem przeczytać z listu do Hebrajczyków, z rozdziału 8, odcinek Słowa Bożego i 8 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest to związane w kontekście z tym, co będziemy obchodzić. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składać ofiary i dary, aby składał dary ofiary, dlatego też jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie, albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja się nie troszczyłem o nich, mówi Pan. A takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły, a na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego i z nich. Gdyż łaskawy będę na ich nieprawości, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co przedawnia się i starzeje, bliskie jest zaniku. Tutaj apostoł Paweł przedstawia nam dwa przymierza. Pierwsze to stare przymierze, które było na zasadzie umowy i które można skwitować w tym końcówką 9 wersetu. Ponieważ oni, jeżeli oni byli wierni, to ja byłem wierny. Jeżeli oni nie wytrwali w moim przymierzu, Izraeliti, to ja też nie troszczyłem się o nich. I dlatego też wielokrotnie Izrael musiał ponosić konsekwencje, i to konkretne konsekwencje, bolesne konsekwencje tego, że nie był wierny swojemu Bogu. I Bóg też nie troszczył się o nich w taki sposób, jak kilka niedziel temu tutaj był psalm czytany, gdzie Pan Bóg mówi, o gdyby Izrael mnie słuchał, o gdyby Izrael był mi uległy, to wtedy ja bym zwyciężył jego nieprzyjaciół, ja bym go błogosławił. Ale dlatego, że oni nie byli wierni, Pan Bóg ich zostawił. Ale nastało nowe przymierze, które właśnie w Jezusie Chrystusie rozpoczęło się. To pierwsze przymierze Pan Jezus wykonał. Nie było nikogo innego, kto mógłby je wykonać tak doskonale, tylko On. I ono zostało wykonane, ono zostało jakby zamknięte, a rozpoczęło się nowe przymierze, przymierze łaski, przymierze miłosierdzia, które stało się faktem, że właśnie poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie w nasze serca, w nasze wnętrza Bóg daje zakon. Nie na tablicach kamiennych, ale w naszym wnętrzu. Pan Bóg zamienia nasze serca, zmienia z tego kamiennego, twardego serca na serca mięsiste i chce, abyśmy postępowali zgodnie z Jego słowem, z Jego przykazaniami. Tu w 5 wersecie była taka myśl, którą Mojżesz otrzymał taki nakaz, bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany. W Księdze Objawienia Jana czytamy, że w niebie jest świątynia, że w niebie jest przybytek doskonały, a Mojżesz widział tylko, oglądał to i tutaj w ziemskich warunkach miał uczynić cień, To było tylko cieniem tego, co miał uczynić. Potem była świątynia. Znowu Dawid otrzymał plan z ręki Bożej i wszystko miało być dokładnie uczynione zgodnie z planem, który Bóg miał dla tej świątyni. Ale wiemy, że skrzynia przymierza, ten przybytek, to już przeminęło. Świątyni już nie ma. I Bóg uczynił świątynię właśnie w sercu i w ciele człowieka, tym, którzy narodzą się na nowo. Właśnie takimi jesteśmy my, do tego powołani. Ale musimy pamiętać o tym, że również co do tej świątyni, którą ja i ty jesteśmy, Bóg ma swój wzór w górze. Bóg ma swoje podobieństwo, swoje wyobrażenie, jak chciałby, abyśmy żyli. On stworzył nas na swoje podobieństwo. Stworzył nas, kiedy Adam został stworzony, to czytamy, że właśnie został stworzony na podobieństwo Boże. To nie znaczy, że wyglądał tak samo jak Pan Bóg, tej samej wielkości i tak dalej, ale jego zdolności, jego charakter, całe jestestwo było na wyobrażenie Boże. Ale niestety wiemy, że Adam był nieposłuszny i poprzez to wprowadził do swojej natury to, że jego egoizm, jego możliwość decydowania wyszła na pierwsze miejsce jakby przed Pana Boga. To nasze ego, ludzkie ego zasiadło na tronie i od tego czasu człowiek rządzi sobą. Kiedy Adam urodził pierwszego syna, jest zapisane, że urodził go już na swoje podobieństwo, jakby zepsutym już. I tak się dzieje do dnia dzisiejszego, że kiedy dziecko rodzi się, to rodzi się już grzesznikiem. Grzesznikiem dlatego, że właśnie taka jest jego natura. I z tego właśnie wypływa, że pierwsze i te najlepsze rzeczy, czy najbliżej ma właśnie nie do sprawiedliwości, ale do grzechu. I Pan Bóg w księdze proroka Izajasza powiedział o tym, tak skwitował całą ludzkość z naszymi najlepszymi osiągnięciami, z naszymi najlepszymi wynikami, które mamy, bo możemy powiedzieć, że ludzkość bardzo wiele osiągnęła, bardzo wiele zbudowała, bardzo wiele zdobyła, poznała i tak dalej. Dzisiaj podziwiamy pewne, jak to się mówi, cuda świata, jak piramidy w Egipcie i ludzie się zastanawiają, jak oni to budowali. Kiedyś czytałem, raczej słuchałem kazanie brata Rutka Bubika, który mówił o tym, że znaleziono gdzieś w wykopaliskach kawałek żelaza, który przypominał młotek. I po prostu, kiedy zbadano skład tego żelaza, to stwierdzili, że dzisiaj metalurgia nie jest w stanie stworzyć takie żelazo, jak tam było. Przed wiele tysięcy lat temu. Jak oni to robili? A więc człowiek to wszystko osiągnął i w pewnym sensie dobrze mu się powodzi. Z drugiej strony znowu zepsuta natura poczyniła wiele krzywdy, wiele zła, wiele krwi było przelane, wiele nieszczęścia, wiele ciemnych rzeczy działo się na tym świecie, dlatego że człowiek po prostu jest w stanie i dobre czynić, i złe czynić, ale po prostu nie jest w stanie stale dobrze czynić, bo nie ma w nim właśnie tego dobra. I dlatego w księdze proroka Izajasza Pan Bóg powiedział, że wszystkie nasze cnoty są jak szata plugawa przed jego obliczem. Wszystkie nasze cnoty, te najlepsze, które byśmy byli w stanie ofiarować naszemu Bogu, są jak szata, jest szata plugawa przed obliczem, bo on na to nie może spojrzeć. I wszystko, co wypływa z naszego egoizmu, wszystko, co wypływa z tego, co my wymyślimy, co my sami bez łaski Bożej uczynimy, Bóg tego nie przyjmie. Za to nagrody nie odbierzemy, ale tylko to, co wypływa właśnie z ofiary Syna Jego, Jezusa Chrystusa, z Jego łaski. Dlatego właśnie ostatnio też żyję takim słowem i korzystam z tego. Połóżcie całkowicie nadzieję swoją w łasce, która wam jest dana. Bo tylko przez łaskę, którą Bóg nam daje, możemy coś dobrego uczynić. Już nieraz wspominałem tutaj, mamy to zapisane w Biblii, kiedy apostoł Paweł mówi, że doszedł do takiego przekonania. Apostoł Paweł, ten, który wiadomo kim był, Bóg stanął na drodze jego życia, Pan Jezus pokazał mu się i zmieniło się radykalnie jego życie. Z prześladowcy stał się prześladowanym, pozwolił na to, że nieraz był biczowany dla Chrystusa, ale on mówi, doszedłem do takiego przekonania, że nie jestem w stanie nic pomyśleć z siebie i tylko z siebie. A więc Pan Bóg doprowadził go do takiego punktu, że on powiedział: Pawle, co ty wymyślisz, jak najlepsze, to nie ma w ogóle odniesienia do tego, co ja chcę, abyś ty czynił. I to jest zasadą dla naszego życia. Dlatego właśnie łaska Boża jest nam potrzebna nie tylko do tego, aby grzesznik nawrócił się, aby grzesznik pokutował, ale łaska Boża potrzebna nam jest do tego, abyśmy właśnie mogli ten wzór, który Bóg ma o nas jako świątynię Ducha Świętego w naszym ciele, abyśmy go mogli zrozumieć, abyśmy go widzieć i abyśmy go mogli wprowadzić w czyn. I tutaj bardzo często właśnie uczymy się, bardzo często właśnie musimy być jakby stawiani wobec sytuacji, w których Pan Bóg nam pokazuje, że to nie tak. Mamy miłość, ale ona jest niedoskonała, więc Bóg udziela nam miłość doskonałą. Mamy cierpliwość, ale ona gdzieś się kończy, więc Bóg obdarza nas cierpliwością, która przechodzi jeszcze dalej. Mamy wiele rzeczy, które tylko dzięki Bożej łasce możemy skorzystać i one mają jakikolwiek wymiar i Pan Bóg poprzez to może błogosławić. Pomimo tego, że możemy czynić jakieś rzeczy i dla wielu ludzi jest to pomocne, pożyteczne, ale dla nas samych, my z tego nie mamy pożytku, nam to nic nie pomoże. Tak jak Paweł pisze w 13 rozdziale listu do Koryntian, w tym miłości, choćbym rozdał mienie swoje, choćbym ciało wydał na spalenie, to nic mi to nie pomoże. Tym ludziom, którzy zostali przyodziani, czy którzy zostali nakarmieni, czy którzy zostali ubłogosławieni jakimś bogactwem, oni się cieszą, ale temu, który nie daje to z miłości, który to nie wypływa z miłości Bożej, z miłości do Chrystusa przede wszystkim, nic nie pomoże. Tak właśnie mówi apostoł Paweł. I my jesteśmy do tego powołani, aby właśnie to, co czynimy, czynić tylko z łaski Bożej, czynić tylko to, co Bóg nam pokazuje. Oczywiście w naszym życiu, kiedy wzrastamy, widzimy pewne cechy. Bóg nas oświeca swoim słowem, dlatego że kiedy rodzimy się na nowo, to w naszym życiu Duch Święty wszczepia życie Jezusa Chrystusa. Ale stare przyzwyczajenia, stare zwyczaje, stara natura, w której żyliśmy, jest po prostu tą, która nie tak szybko zrezygnuje. I bardzo często dochodzimy do sytuacji, że widzimy pewne rzeczy, które potem modlimy się, my, Panie, zmień to u mnie. Ty widzisz, mam mało cierpliwości, mam mało wytrwałości, mam jeszcze problemy z kłamstwem, czy z tym, czy z owym. Proszę Cię, zmień mnie. Prosimy i Bóg przez łaskę swoją zmienia to. I to są pewne rzeczy, które my widzimy w naszym charakterze i chcemy, żeby je Bóg zmienił. Ale są też rzeczy, które my nie widzimy, ale Bóg widzi w nas. I również Bóg chce je zmieniać. Bóg chce otworzyć nasze oczy, abyśmy odwracali się od pewnych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, abyśmy wzrastali. Apostoł Paweł powiedział, że gdy byłem dziecięciem, postępowałem jak dziecko, zachowywałem się jak dziecko, mówiłem jak dziecko, ale gdy wyrosłem z tego, gdy na męża wyrosłem, zaniechałem te rzeczy dziecinne i zbliżam się do tych rzeczy, które są Boże i chcę i pragnę je. Odrzucam pewne rzeczy, zapominam o tym, co było za mną, zostawiam je, a chcę zdążać do doskonałości. Dlatego, że my bardzo często widzimy to tak krótkowzrocznie. Bardzo ciekawą myśl powiedział, chyba to było 2 tygodnie temu, czy to ubiegłą niedzielę było, kiedy tu mieliśmy gości z Katowic, ten brat Janusz, który składał świadectwo, który stwierdził, że jest uzależniony od alkoholu, rodzina mu się sypie. Jego szczera modlitwa tam w tym kościele była: Panie Boże, naucz mnie z kulturą pić. O, żebym sobie 1-2 kieliszki wybił, wystarczy mi to i to mi wystarczy. Po prostu on chciał się zmienić, ale na tyle, ile jemu pasowało, na tyle, ile miał poznanie. Bóg oczywiście wysłuchał jego modlitwę, nie tak jak on chciał, ale pokazał mu, że przyczyną picia to nie jest to, że nie umie kulturalnie pić, ale przyczyną picia było to, że był grzesznikiem. Przyczyną wielu innych problemów jest to, że był grzesznikiem. I dlatego właśnie Bóg zmienił go. Jak dobrze, że nieraz właśnie, kiedy modlimy się szczerze i chcemy: Panie, ja bym chciał dla Ciebie coś czynić, ale mamy jakby takie wymiary swoje, no tylko po tyle. Pan Bóg mówi: dobrze, ale ja Cię poprowadzę dalej. Zachęca nas i nieraz jakby wypycha nas, abyśmy wyjechali poza tą płyciznę, abyśmy zarzucali sieć po drugiej stronie. My w tej chwili jesteśmy w takim okresie, kiedy możemy zauważyć, jak to właśnie z gniazd, w których wykluły się już pisklęta, już młode ptaki, zaczynają uczyć się latać, a one się boją. Ale przychodzi taki czas, kiedy ich rodzice, ich matka po prostu ich wyrzuca z gniazda, wypycha i one wtedy zaczynają machać skrzydłami. I to jest początek tego, że mogą żyć, że mogą fruwać i mogą właśnie być ptakami i spełniać to przeznaczenie, jakie właśnie mają czynić. I dlatego też nieraz Bóg musi nas wypchnąć, nieraz właśnie musi pociągnąć nas dalej, nieraz musi coś zatrzymać, coś zmienić w naszym życiu, dlatego że jako ludzie my byśmy takie swoje królestwo sobie, aby nam było wygodnie, aby nam wystarczyło, aby nam tyle czy i tak dalej. Więcej się nie chcemy poza to wychylić. Ale Pan Bóg ma swój wzór o mnie i o tobie. I dlatego dobrze, kiedy właśnie w tym czasie, w którym żyjemy, uczymy się tego, modlimy się o to, aby Pan Bóg nas zmieniał, a Pan Bóg nas będzie zmieniał tak, jak On chce, według tego wzoru, który On ma w górze. I dlatego niech byśmy byli tymi, którzy modlą się: Panie, ja chcę do tego wzoru dorosnąć, bo kiedy przyjdziemy do nieba, to Bóg ten wzór przystawi i przystawi nas do tego wzoru. Tym wzorem jest oczywiście charakter Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy pasować, to będziemy pasować, ale jeżeli nie, nie wiem, jak to będzie. To jest coś strasznego. Jest też analogia budowy świątyni Salomona, którą Salomon budował, i tam jest napisane, że wszystkie kamienie na tą świątynię były wyciosywane daleko w kamieniołomach. Była miara, budowniczy mierzyli, tu taki, większy, mniejszy, przystawiali. I później kamienie przewożono, a na budowie świątyni Salomona już w Jeruzalemie tam nie było słychać żadnych ciesielskich narzędzi, żadnego dłuta, które by jeszcze tutaj pół centymetra trzeba było przyszlifować czy przyciąć ten kamień, bo nie pasował. Tam tylko się wkładało i on pasował. A gdyby był taki, który nie pasował, nie wiem, czy go wieziono z powrotem do kamieniołomu, czy go gdzieś tam do doliny potoku Kidron nie wyrzucano, dlatego że nie pasował. Właśnie my jesteśmy takimi kamieniami nieobrobionymi, twardymi, którzy nie chcą się poddać, którzy myślą, że też w nas jest coś dobrego. Ale jednak Boże Słowo mówi, że wszystkie nasze najlepsze uczynki, najlepsze cnoty, najlepsze uzdolnienia, które mamy bez Chrystusa, bez Jego łaski, nie mają żadnego znaczenia, ale tylko dzięki łasce Bożej. I w jaki sposób możemy się przemieniać? W jaki sposób możemy być tymi, którzy idą dalej? Jako ludzie, ja również mam ten problem, myślę, że wszyscy mamy. Bardzo często kręcimy się koło siebie, patrząc na siebie. Tu jeszcze tak jestem, tu się jeszcze potknąłem. A Słowo Boże mówi właśnie w liście do Koryntian w 2 rozdziale, to chciałbym przeczytać, tym zakończyć. I później zaśpiewamy jedną pieśń i będziemy korzystać już z tego stołu pańskiego. W 2 rozdziale listu do Koryntian, przepraszam, w 3 rozdziale 2 listu do Koryntian, tam apostoł Paweł mówi taki wiersz, który właśnie jest dla mnie wyzwaniem, jest dla mnie zachętą i dla nas wszystkich. I tu jest odpowiedź na to, w jaki sposób możemy się zmieniać. 18 werset 3 rozdziału 2 listu do Koryntian. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, dlatego że ta zasłona z nas została zdjęta, dlatego że ta zasłona została rozdarta, mamy wolny przystęp do tronu łaski, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I to też jest łaska. A więc my wszyscy z odsłoniętym obliczem, patrząc w górę, nie patrząc na siebie, ale patrząc na naszego Pana, nasze oblicze, chwałę naszego Pana, zostajemy przemieniani. Jest to proces z chwały w chwałę, jak to sprawia nie my, ale Pan, który jest Duchem. I dlatego właśnie bądźmy tym zainteresowani, bądźmy w tym kierunku odważni, bądźmy właśnie tymi, którzy jak najwięcej czasu spędzają z naszym Panem. A tutaj jeszcze jedno przypomnienie, jedna myśl, którą nam tu zostawił któryś z kaznodziei, który nas ostatnio tutaj odwiedził, że my bardzo często jesteśmy zainteresowani, kiedy modlimy się, patrzymy do góry na naszego Pana, ale zatrzymujemy się na wysokości Jego rąk. Jesteśmy zainteresowani tym, czym Jego ręce nas mogą obdarzyć. Potrzebujemy błogosławieństwa, Panie, tym nie błogosław. Potrzebujemy pieniędzy, Panie, potrzebuję pieniędzy. Potrzebujemy zdrowia, niech te ręce nas uzdrowią. Ale wiecie, ponad tymi rękami jest jeszcze oblicze, jest jeszcze twarz. A my mamy oglądać oblicze naszego Pana. My mamy wyżej patrzeć, my mamy właśnie tym się zajmować. A wtedy Duch Święty będzie przemieniał nas z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem, i niech Bóg nas ku temu błogosławi. Chciałbym teraz, abyśmy zaśpiewali jedną pieśń, która tak mi przy sercu była. I ta pieśń właśnie mówi o tym, o tej przemianie, o tym wszystkim, kim jesteśmy, co Bóg dla nas ma i co Bóg chce nam pokazać, dać, do czego dalej wprowadzić, według tego wzoru, który ma. Jest to pieśń numer 260 z Śpiewnika Pielgrzyma. Zaśpiewamy tą pieśń, a później będziemy już przystępować do pamiątki.